O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twojego oblicza, jednak ufny w Twoją dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twoimi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mojego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj za Twoim przykładem, na początku nowego dnia naszych rekolekcji, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając miłością Jego świętą wolę wobec mnie. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku, któż jak Bóg, w imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uciekajcie złe duchy z tego miejsca, z tej auli. Nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy, naszych rozważań, do naszych planów, do naszych rekolekcji, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam w imię Jego. Oddajcie się stąd i nie wracajcie już więcej tutaj. Amen. Usiądźmy. Czuję się, jakbym był na dworcu kolejowym, ale... Pociąg osobowy wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Słuchajcie, moi drodzy, zanim je zapomnę, jest taka wspaniała akcja i prosili mnie mój przyjaciel, ksiądz. Jest nazywane Pogotowie Modlitewne w Polsce. To są ludzie, którzy modlą się za te rekolekcje również w całej Polsce. Jeżeli ktoś by chciał mieć taką wizytówkę, można wysłać zawsze, można należeć, można się zapisać do pogotowia. To działa na zasadzie elektronicznej tylko. I na przykład wysyła się SMS-a, czy wysyła się e-maila, błagam o modlitwę i to jest rozsyłane. No niesamowita rzecz. To jest oparte na Matce Bożej, która mówi, módlcie się cały czas w moich intencjach. Czyli jeżeli ktoś by chciał coś takiego, ja mam taką tutaj... Obiecałem im, że wam powiem, bo wasza modlitwa jest niesamowita, ludzi czystych. I jeżeli ktoś by chciał sobie coś takiego wziąć, czy na przykład wysyłać takie modlitewne prośby, takie rakiety, czy nawet należy do tego ruchu modlitewnego, to serdecznie zapraszam. Bo to i za nas się modlą dzisiaj. Oni wiedzą, że tu jesteśmy, dlatego wszyscy w tym ruchu tej pogotowia modlitewnego w Polsce się dzisiaj modli za przyczyną Matki Niebieskiej. Jeżeli ktoś by chciał, to ja tutaj będę po tym wykładzie, to możecie sobie wziąć, podejść. Naprawdę zapraszam, bo jest niesamowita rzecz. Jeszcze zanim zapomnę, pamiętajcie, jest nowena pompejańska i jest to niesamowita rzecz. Błogosławiony Bartolo Longo. Ja jestem zafascynowany tym człowiekiem, który był kapłanem satanistycznym. Nie wiem, czy czytaliście tą książkę. Wybieram się tam w to miejsce, do sanktuarium. Ale jeszcze na razie pewno po nowym roku. Bartolo Longo, który miał tą wielką misję i stworzył tą nowennę pompejańską. Jest tyle cudów, co się dzieje. Byłem w kontakcie z ludźmi, którzy propagują nowennę pompejańską w Polsce i dziękowali również, że mówię na rekolekcjach, mówię do ludzi, bo ile ludzi zaczyna się modlić, to byście się w głowie się nie mieści na całym świecie, którzy słuchają i mówią nagle nowennę pompejańską. To jest niełatwa rzecz, ale to naprawdę bije szatana. Ile ludziom pomaga. I jeszcze następna rzecz to jest... Pewności nie słyszeli, ja też niedawno, ale jest to nowenna zatwierdzona przez Stolicę Apostolską w 1934 roku do krwawych łez Matki Bożej. Tu akurat mi zrobił kolega, kapłan w Stanach Zjednoczonych, własnoręcznie. To wygląda tak, 7 boleści Matki Najświętszej i można znaleźć na internecie, ja to sobie wydrukowałem po polsku. A dlaczego ta nowenna jest ważna? Ponieważ tam, gdzie jest mówiona ta nowenna, ta koronka, tam ucieka szatan. I szczególnie ludzie zniewoleni, szczególnie gdzie szatan jest obecny. I to jest apel również do tych matek, które proszą, błagają za dzieci swoje. Mówcie tą nowennę do łez Matki Bożej. Wasze łzy łzami, jak sobie poczytacie na internecie, Maryja obiecała, że będzie zanosić te modlitwy za pośrednictwem jej łez do jej Syna i Jezus obiecał, że te modlitwy są wysłuchane szczególnie przeciwko opętanym, zniewolonym ludziom, tym, którzy mają problemy i ci, którzy mają problemy w rodzinach. Dlatego polecam koronkę do krwawych łez Matki Bożej. Ja sam uczę się jej odmawiać, dlatego mam tą ściągę, nie znam na pamięć całkowicie, ale rzeczywiście jest to niesamowita modlitwa i bardzo mocna. I tutaj pisze, jest to, posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez szatana. Także to jest, niewiele jest takich bezpośrednich modlitw, a przecież chyba każda matka wie, że łzy syna, czy łzy córki, czy łzy kogokolwiek, no, kruszą wszystko, prawda? Jeżeli ktoś zapłacze, to nie ma takiej chyba modlitwy, takiej prośby, która nie będzie wysłuchana. Dlatego polecam tą modlitwę pompejańską, koronkę i koronkę do łez Matki Bożej jako wybłaganie, jako pomoc. Rozmawiam z wami i naprawdę serce mi się kraje, ile potrzebujecie pomocy. A nie wiem właśnie, co robić, bo ja nie mogę wszystkim pomóc, a wiem, że szukacie, chodzicie i bardzo często jesteście odbijani jak taki ping-pong i słyszycie te słowa, wszystko jest dobrze, zmów sobie tam jakąś różaniec, zmów sobie jakąś tam inną rzecz, a tak właściwie dobrze nie jest. Nie wiem, co wam poradzić, nie wiem jak, módlcie się, żeby Maryja was skierowała do kapłanów, którzy wam będą mogli pomóc. Nie tylko egzorcystów. Czasami egzorcyści się na tym nie znają, bo to nie o to chodzi. Do kapłanów, każdy kapłan może uwalniać, każdy kapłan może błogosławić, robić modlitwę rozpoznania, więc nie egzorcysta. Każdy kapłan powinien się na tym znać. Wiemy, że tak nie jest. I to jest tym bólem, bo ludzie szukają, ludzie płaczą, ludzie się przygotowują i nie wiadomo, do kogo iść. Kto cię nie zlekceważy, kto cię przyjmie. To trzeba czasu na to. Wiem, że kapłani też nie mają czasu. Czasami jest to strach, obawa, brak wiary, czy jakaś kompletna ignorancja. I to trzeba sobie mówić, więc tutaj przy tym moim krótkim pobycie wiem, ile ja dostaję e-maili z błaganiem, z prośbą. Ludzie są gotowi lecieć z Ameryki. No nie wiem, nawet miałem z Sydney, ludzie byli gotowi przylecieć, żeby ja mówię, no nie dam rady. Ja w tej chwili nie dam rady nikogo widzieć i nic pomóc. Także jesteście w moich modlitwach i w moim sercu. Nie to, że was ignoruję, ale naprawdę serce mi się też kraje i mówię, i też proszę Boga w tej modlitwie, wczoraj się modliłem do łez, Maryjo, znajdź kapłanów, którzy będą mogli wam pomóc, szczególnie ludziom młodym. To, co się dzieje w tej chwili na świecie, ale również i w Polsce, ile młodych ludzi popada w depresję, w samobójstwa, nie wszystko jest medyczne, kliniczne, nie wszystko są spowodowane poprzez zażywanie narkotyków, ale przede wszystkim jest to duchowe albo, co jest najgorszą rzeczą, jest to pomieszane i duchowe, i emocjonalne, i psychiczne. I w ten czas jest tragedia. Ja wiem o tym, jestem tego świadomy i apel tutaj z tego miejsca, wszystkich kapłanów, którzy słuchają, abyśmy się wzięli do roboty. To są słowa, które Jezus powiedział. I nie tylko to nie jest powołaniówka do seminariów i do stanu kapłańskiego. Tyle jest pracy, a robotników jest mało. Nie chodzi o najemników, o robotników, którzy będą się na tym znali, którzy dziś wejdą wśród nas, wśród was, nowej ewangelizacji. I to nie jest tylko mówienie o Jezusie Chrystusie, bo jeżeli człowiek nie może, nawet chce, ale nie może przyjąć z powodu poranień, tego brudu, który jest w nas, no więc jak mamy przyjąć Jezusa? Musimy pierwszy zrobić Mu miejsce, Duchowi Świętemu. To jest to właśnie głębokie nawrócenie, które potrzebujemy. Mówimy, nawróćmy się. To nie jest pójście do spowiedzi. O, nawróciłam się, bo byłam do spowiedzi wielkanocnej. To jest dopiero punkt jakiegoś wyjścia, spowiedź. To jest złamanie karku szatanowi, ale dalej jest to ciągły proces i jest to proces bardzo powolny. Wiem, że jestem bardzo ograniczony czasem, mam tu kilka notatek, więc będę chciał najważniejsze rzeczy tylko wam powiedzieć. I to, co do was mówię, to jest tylko może dotykanie takich miejsc, jak u dentysty, jak nieraz jak dentysta wam sprawdza zęby, to dotknie takich nerwów, mówi wam, co jest, ale nie jest możliwe, żebym wszystkich uleczył i wszystkim pomógł. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Ale na pewno będzie to jakimś punktem wyjścia do dalszej walki każdego z was. To, co wczoraj mówiłem, tej walki duchowej. Nie poddawajcie się. Nie poddawajcie się walce duchowej. Jeżeli tu jesteście, to na pewno jest to znak od samego Pana, od Najświętszej Matki, że chce każdemu z was tu obecnemu pomóc. I nie wolno wam mówić, nie wiem co robić, jest sytuacja już beznadziejna. Nie popadajcie w rozpacz. Rozpacz pochodzi od szatana. Ciemność nie, rozpacz pochodzi od szatana. Dlatego walczcie i niech to, co teraz wam też powiem, co powiedziałem wczoraj, ale również i dzisiaj dopowiem, niech będzie wam pomocą w tej drodze powrotu wielu z was do Chrystusa. Jak już powiedziałem, już w wielu wykładach, takie najważniejsze rzeczy, które są w naszej walce duchowej, to są wejścia szatana w nasze życie. I sam musiałem przez ten proces przejść. Każdy ma problem. Ja nie wierzę nikomu, chociażby nie wiem, kim był i jakie by nosił stroje duchowne, nie wierzę nikomu, że ja już jestem w porządku. Nikt z nas nie jest w porządku. Ja nie byłem w porządku. Ja musiałem przejść modlitwę oczyszczenia sam. Nie mogę w brudzie działać i pracować, bo jeżeli człowiek sam idzie w brudzie, no to szatan o tym wie i wykańcza nas. Dlatego każdy z nas przechodzi okres dorastania, przechodzi okres głupoty, okres problemu z pornografią, z masturbacją, z tą ciekawością, co mówiłem wczoraj, z curiositas. Każdy z nas. Problem jest, że jak się nie opamiętamy, to potem idzie się w to do małżeństwa, idzie się w to do seminarium, idzie się w to do zakonów i co? Problem znika? Problem nie znika, problem narasta. Potem jest walka, frustracja. Jeżeli nie trafimy na mądrego spowiednika, kierownika duchowego, no to będzie tak, zmów sobie dziesiątkę różańca i wszystko jest okej. Nie jest okej, bo to ciągle w nas jest. Dlatego to oczyszczenie dzisiaj jest tak bardzo ważne. I jak powiedziałem i pewno już znacie, ale jeszcze raz powtórzę, szatan wchodzi przez emocje. Emocje są przez emocje namiętności i uczucia. I to jest od naszego poczęcia do mniej więcej 12 roku życia. Często na to nie mamy wpływów. Często jest to nasza rodzina. To, co już nie chcę powtarzać, bo nie ma czasu. Odrzucenie przez rodziców. Niechcień, przeklęcie już w łonie matki i tak dalej. Poranienia seksualne. I to jest mniej więcej ten okres, o którym czasami nie mamy pojęcia. To są te poranienia przez nas niezawinione. To nie jest materia do spowiedzi czasami. Bo przecież to nie ja zrobiłem, to nie jest mój grzech. To jest ktoś, kto niestety mnie poranił. Następnie to są te domy zniewolenia. Budowanie cegła po cegle w naszym środku. Domy zniewolenia to są pornografia seksualna, masturbacje, alkohol, homoseksualizm. Wszystkie te sprawy, które są naszymi zniewoleniami. I to ja buduję. Złota zasada jest... Panowie i panie, złota zasada jest taka. Ja wybudowałem, ja to muszę zburzyć. Nie szukajcie żadnych ekstra cudownych kapłanów, którzy wam nałożą ręce i wszystko będzie dobrze. To ja muszę cegła po cegle to zburzyć. Zaprosiłeś go, to musisz go wyprosić. Pamiętajcie, jak nieraz świadkowie Jehowy przychodzą i ja tylko na chwileczkę i wkłada nogę i jak ich zaprosisz, to się trudno pozbyć. Jak go zaprosiłeś, szatana, pamiętaj, musisz go wyprosić. Ty musisz go wyprosić. I dlatego ja mogę ci pomóc, kapłan musi ci pomóc. Sam sobie czasami nie dasz rady, chyba że jest nadzwyczajna interwencja z nieba. Ale tak w normalnym życiu to ktoś ci musi przy tym pomóc, ale ty musisz wyprosić. Dałeś mu pozwolenie, żeby przyszedł do twojego domu, dałeś mu obszar do działania, musisz go wyprosić. Zaprosić jest bardzo łatwo. Ja tak tu mówiłem z kimś przed wykładem, jak nieraz przed głupim jakimś egzaminem, maturą. No Pan Bóg ci nie pomaga, to powiedziałeś jedno zdanie. Ty tam weź mi pomóż. Jeżeli tam jesteś, to wiesz, ja proszę, pomóż mi tam zdać egzamin. On ci pomoże. Da ci takiego kopa na egzaminie, że zdasz. Ale potem ci da więcej kopów w drugie miejsce. I pamiętajcie, wystarczy jedno taka głupota. On czeka. Jeżeli jesteś jeszcze poraniony, jeżeli masz te poranienia, on tylko czeka, aby go zaprosić, aby wstawić tą nogę do drzwi i już potem nie chce z tego wyjść. Zaproszenie to jest 10 sekund, ale żeby się go pozbyć, to potem potrzeba bardzo dużo czasu. Także to są te domy zniewolenia, które budujemy cegła po cegle. Teraz muszę poszukać, co dalej chcę wam powiedzieć, bo mówię, czas jest bardzo bliski, bardzo cenny. Następne, bardzo, co bym chciał wam powiedzieć, grzechy ojców. Panowie, Grzechy ojców to są poranienia, może to nie grzechy, bo grzechów się nie dziedziczy ojców, ale poranienia przez ojców. To jest 80% nas, każdy z nas. Błogosławiony jesteś, który miałeś ojca, który był dla ciebie, który nie tylko cię karmił i dawał ci pieniądze, ale cię przytulił, pocałował, posadził na kolanach, bawił się z tobą, był z tobą, brał cię do kościoła. Błogosławiony jesteś. Jeżeli takiego ojca nie miałeś, w bardzo wielu przypadkach 80% to są poranienia ojcowskie. Jeżeli ojciec pił i różne rzeczy się mogły dziać w domu, pamiętaj, bardzo często są w ten czas syn ma problemy z seksualnością. Brak ojca to jest bardzo często, to jest problem z czystością, problem z masturbacją, bo cała ta strefa uczuciowa jest poharatana. My, chłopaki, mężczyźni, potrzebujemy ojca. Bardzo często. Ja nie mówię tutaj, że mama nie jest potrzebna, ale ojciec dla nas jest wszystkim. Każdy wie. Nawet nieraz najgorszy ojciec, ale ojciec jest dla nas potrzebny. Jeżeli tam jest poranienie, ten czas ty cierpisz, jeżeli nawet zostajesz ojcem, nawet zostajesz kapłanem, ten kapłan cierpi, bo on nie wie, czym co znaczy być ojcem dla ludzi. Nie ma to, co wczoraj mówiłem. Pierwsza rzecz to kapłan musi być ojcem dla swoich ludzi. Musi ich kochać jak ojciec, a nie jak urzędnic. I teraz bardzo często, kiedy jest brak ojca, Maryja nie istnieje w naszym życiu duchowym. Maryja również jest, albo jest jakaś służbowa, no bo trzeba pomodlić się ten różaniec, albo nie ma żadnej uczucia z Maryją jako matką. Jest to taki służbowy. Jest bardzo często potem problem, właśnie mówię, z czystością. W celibacie jest bardzo częsty problem. To jest, celibat nie jest darem, ale w ten czas jest walką, jeżeli ktoś jest w stanie duchowym. Bo to jest właśnie to poranienie ojcowskie. I w ten czas bardzo często przeżywa młody chłopak, dorastający chłopak, mężczyzna przeżywa piekło. I mówi się, że to jest krzyż. To nie jest krzyż, to są poranienia, to są fałszywe te krzyże. To nie jest twoja wina, ale o tym trzeba mówić, wiedzieć. Bardzo często jest tu też, wchodzi nieprzebaczenie ojcu. To zacięcie, bo taki był. Dlaczego mi tak scharatą moje życie? Teraz ja sobie nie mogę siebie znaleźć. Perfekcyjna burza to jest ten czas, kiedy ojciec jest ostry, kiedy jest nieuczuciowy. Na zachodzie tak jest. Wysyła się dziecko do jakichś tam koledżów, wysyła się, jak już ma 12 lat, ojciec nie przytuli, tak na przykład bardzo często w Anglii, Anglicy zimni, ojciec tylko rękę, nawet syna nigdy nie przytuli, nie weźmie. Nie wszyscy, ale bardzo często oni to mają w swojej naturze. No w Polsce jest trochę inaczej. I ojciec jest ostry, jest nieuczuciowy. Kiedy matka jest dominująca w domu, jest to perfekcyjna burza i wystarczy jakiś niezdrowy wybuch, wystarczy niezdrowa reakcja i w ten czas są straszne poharatania. To są te poranienia. Teraz dziewczyna. Dziewczyny znowu, kiedy nie mają też tego ojca, bardzo często występuje tak zwana fałszywa pokora. To są takie tak zwane sierotki Marysie, które gdzieś idą do zakonu. Oni wszyscy je biją, wszyscy je popychają. Ona mówi, to jest taka pokorna, takie ciele. To jest poranienie. To nie jest prawdziwa pokora. To nie znaczy, że wszyscy mają je bić i kopać. Ale bardzo często właśnie u dziewczyn się to przejawia, że one są popychane, one są w ciszy, wszyscy są przeciwko nim. To są też znaki poranień, jeżeli robi się rozpoznanie u dziewczyn. I potem na przykład u kobiet są to seksualne zranienia. Pierwsze, jakie jest takie zranienie? Warto wiedzieć, jest zamknięta, uzależniona jest, i to powiedziałem, to jest taka sierotka Marysia, to jest pierwszy ten. Druga reakcja u niektórych dziewczyn to są te party girls. To są dziewczyny, które tylko od jednej imprezki do drugiej imprezki, od alkoholu, od buteleczki, makijaże i no wiemy, to są te imprezówki. To są te dziewczyny, które też jest to znak, że jest tam poranienie bardzo, bardzo duże w rodzinie. I trzecia u dziewczyn to są wojowniczki. I to są te wszystkie feministki. To są te wszystkie, które wyskakują gdzieś tam z biustem gołym, gdzieś tam latają, które krzyczą o prawa i tak dalej. To są te wojujące wszystkie kobiety. To są te bycie mężczyzną, kobieta-mężczyzna, kobieta, która udaje mężczyznę i zaczyna wojować. Więc to tak pokrótce, gdzieś może się ktoś znaleźć w którejś z tych grup, ale wszystko jest to wspólny mianownik. Są to poranienia bardzo głębokie. Kiedy szatan działa, to pierwsze, co jest podstawowym działaniem szatana, jest pokusa i uwodzenie. Nikt od tego nie jest wolny. Czuwajcie cały czas. Ja lubię ten cytat, bo diabeł krąży jak lew, szukając kogo pożreć. On będzie czekał, uwodzi, będzie cię znieczulał i będzie potem cię atakował. Następna rzecz to jest perwersja i przewrotność. To jest następna jakby grupa, gdzie szatan działa, to jest perwersja i przewrotność. Trzecia, nie wiem jak to po polsku było przetłumaczyć, to jest po angielsku nazywa się to whoredom. No wiecie, o takiego słowa, nie będę tu w tym świętym miejscu mówił, ale na czym to polega po polsku? To jest to seksualne ssanie. To, że człowiek nie może obojętnie przejść, czy chłopak koło dziewczyny się nie oglądnie, że go ciągnie bez przerwy do pornografii, to go ciągnie, za każdą dziewczyną będzie oglądał, będzie ją już rozbierał jak skaner, prawda? A przecież Jezus powiedział, tylko popatrzenie jest cudzołożnie na kobietę, jest prawda, cudzołożnictwem. Także to jest to ssanie, tak samo i u kobiety, to seksualne, które nie możemy powstrzymać sobie. To są te obszary, które demon zaczyna atakować, które on wie. To jest twoje poranienie, twoja słabość i w tym momencie on już się czai tylko na twój błąd, na twoją głupotę, twoją słabość. A kiedy puszczają hamulce? Kiedy sobie popijemy, w ten czas hamulce puszczają. Więc on wszystko zrobi, żeby sobie popić. Nie? Jakie głupoty w ten czas robimy, bo hamulcy już w ten czas nie ma. I następna rzecz to jest zniewolenie. To jest ta pieczęć, którą ci przykłada. I wówczas oczywiście następuje dramat wielu, wielu ludzi młodych. I to, co wczoraj mówiłem, jeszcze raz powtarzam. Z jednej strony, kiedy idziemy tą wąską drogą, po prawej stronie jest desperacja. Totalna desperacja i ciemność. Nie wolno w tą przepaść nikomu wpaść. A z drugiej strony to po angielsku nazywa się self-pity, co znaczy samo użalenie się nad sobą. Taki już mam los, tak mnie już Bóg stworzył, tak mnie już jestem ofiarą całego mojego życia. Nie ma już dla mnie i w te dwie przepaści nie wolno nam wpaść. Jeżeli zaczynamy wpadać, tam już on ma. Tam, pamiętajcie, tam już chodzą. Tam już na nas czekają. Dotyczy to każdego, mnie również. Ja muszę cały czas, codziennie rano, stając przed Jezusem, mówiąc, Jezu, daj mi tą siłę iść tą drogą wąską. Będzie ciężko, ale nie wolno mi wpaść w desperację i w jakieś samo użalenie się nad sobą. I jeszcze raz mówię, to jest mój wybór. Nie mówmy, że to mama, tata... Owszem, może być problem, ale to jest mój wybór. To jest mój wybór. Teraz, gdy chodzi, tu mówię, pytacie się o grzechy pokoleniowe. Ja nie znam, co biskupi napisali, są różne opinie. Niemniej jest tutaj komentować księży biskupów. Jest taka rzecz, jeżeli idziesz do spowiedzi, Bóg ci przebacza grzechy i nie ma dyskusji. Każdy grzech, który jest wyspowiadany, nieokłamany, który nie jest spowiedzią świętokradczą, kłamliwą, jest spowiedzią ważną. Grzech jest odpuszczony i to jest podstawa wyjścia na prostą. Ale z drugiej strony, pamiętajcie, są tak zwane skutki grzechów. Nie ma czegoś tego, ja nie wiem, jakie by są nadużycia, co kto mówił, że biskupi napisali taki list i mówię, nie będę komentował. Nie ma dziedziczenia grzechów. Jeżeli mój ojciec był łajdak i robił różne rzeczy, załóżmy, przepraszam, z kimś, poza moimi plecami i mojej matki, to ja nie dziedziczę jego grzechu, ale skutki jego grzechu. Ja mogę mieć problem. Jaka jest najlepsza ilustracja? Na przykład, pan do mnie mówi, ja mówię do pana, na przykład, tu jest basen, proszę do niego nie wchodzić, bo tam jest rekin. A pan do mnie mówi, ty przygłupie takiej owagi, co mi tam będziesz takie głupoty gadał, ty spilnuj się sam, ja sobie idę popływać. Proszę bardzo, idziesz sobie popływać, rekin ci odgryza nogę, wychodzisz i mówisz, miał ksiądz rację, bardzo przepraszam, miał ksiądz rację. Ja ci mówię, ja ci przebaczam, ale nogi nie masz. I to jest skutek twojej głupoty. Na tym to polega, to jest tak proste jak barszcz. Ja ci przebaczam i teraz Bóg ci przebaczy twój skutek twojej głupoty. Jeżeli powiedziałeś, mam taką ochotę, idę do prostytutki, idziesz. Ja ci mówię, nie idź, bo weźmiesz cały materiał. Ile ona miała kontaktów seksualnych już? Z kim? Przecież tam jest, to się po prostu roi od tego. Ona jest oblepiona. Nie, bo ja idę, co tam, pójdę sobie do spowiedzi. No to idziesz. Idziesz do spowiedzi, Bóg ci przebacza, żałujesz za to. Powiedz, że to jest wszystko szczerze. Ale co? Za chwileczkę zaczną się straszliwe problemy. Za chwileczkę nie możesz spać. Za chwileczkę się zaczynasz rzucać. Bo wszystko, ile ona miała kontaktów z setkami mężczyzn, tych setek mężczyzn, ty przyjmujesz. Teraz ci setek mężczyzn, ile już miał kontaktu z innymi prostytutkami. To się w głowie nie mieści, co ty na siebie przyjmujesz. Więc skutki tego. Teraz byłem w jednej w miejscu w Polsce i tak samo ksiądz proboszcz do mnie mówi, no księże, mam tu taką wioskę, no modlę się, ekspiację, no bez przerwy ci ludzie się kłócą, bez przerwy jest tak źle, nie wiem, co z tym wszystkim zrobić. I wyobraźcie sobie, mówię, księże, na tych terenach tu były walki, tu była nienawiść, tu się przelewała krew. On mówi, no właśnie, przecież to są grzechy morderstwa, to są grzechy nienawiści, nieprzebaczenia, to są demony, które zostały na to miejsce zaproszone. To nie są grzechy. Grzechy to jest inna sprawa. To są te demony, które zostały zaproszone. Jak tu ludzie ginęli, jeżeli ludzie się zabijali w tej wiosce, tu była pacyfikacja, tu przychodziły te inne ugrupowania, tu była nienawiść międzysąsiedzka. Ile tu jest demonów? Ksiądz powinien odprawić egzorcyzm nad parafią. Ksiądz może odprawić egzorcyzm nad parafią. To nie są sprawy spowiedzi. Więc rozumiecie, to są skutki. Ale jeżeli my tego nie wiemy, no więc potem ganiamy do spowiedzi, Bóg ci przebacza. Ale co powiedziałem, zaprosiłeś, musisz wyprosić. I na tym polega właśnie, na tym to polega. Dlatego w takim skrócie chciałbym wam bardzo tą sprawę naświetlić. Moi drodzy, szybko muszę przejść dalej. I szatan ma jedną filozofię. Doprowadzi cię do totalnego krachu. Żeby cię zlikwidować. Będzie to robił bardzo sprytnie, powolutku. On nie będzie się przyznawał. I jak już wiecie, jego metodą jest nie to, żeby się objawił w tobie. Że będziesz podskakiwał. On będzie bardzo powolutku cię wyniszczał. On będzie bardzo sprytnie. On będzie ci podstawiał. On będzie ci mówił. Będzie ci wmawiał, że to jest dobre. Że wszyscy tak robią. Nie bój się. Przecież nie jesteś jeszcze taki zły, przecież jest spowiedź, jeszcze się wyspowiadasz. Co się będziesz krępował? Przecież jest tylko jedno życie. No, przecież znamy te kłamstwa i on już nie musi nic innego wymyślać. Kiedyś, jak już kiedyś wspominałem, on powiedział, zapytany, czemu takie prymitywne metody używa. On powiedział na egzorcyzmie, no bo ciągle te durnie w to wierzą. On nie musi nic więcej wymyślać. Czy to był XV wiek, X wiek, XXI wiek? Ciągle jesteśmy ci sami naiwni ludzie, którzy dzisiaj jeszcze bardziej, bo wiecie, jak powiedziałem wczoraj, takiej apostazji to od Pana Boga jeszcze dawno nie było. I opętanie to nie jest jakieś spektakularne widowisko. Opętanie nie jest jakimś widowiskiem. Opętanie bardzo często jest bardzo głębokie, bardzo ciche, ukryte. Ja miałem ludzi, którzy, jak wczoraj wam powiedziałem, chodzili do kościoła, przyjmowali komunię świętą, wszystko było dobrze. A potem nagle, kiedy doszło do modlitw, zaczynały się straszne rzeczy dziać. Dla mnie zawsze takim szokiem było jedna rzecz. Kiedy była dziewczyna, chodziła do kościoła, młoda dziewczyna, chodziła do kościoła w dużym kościele parafialnym, tłumy, wszystko się tam działo i ona chodziła do komunii, do spowiedzi, należała do ruchów różnych parafialnych. I w pewnym momencie zaczęły się dziać dziwne rzeczy, więc potrzebowała pomocy. No i teraz pytanie jest. Była opętana. I kapłan kiedyś spytał się tej dziewczyny, dlaczego ona chodziła do kościoła, co się działo? Dlaczego nic się nie było, żadnych reakcji, krzyków, jakichś spektakularnych szatańskich wybryków w czasie mszy. Dlaczego tak wszystko było okej? Okay? A on powiedział, dlatego, bo w tym pełnym kościele parafialnym, pełnym ludzi, tylko 3 osoby naprawdę wierzyły. Tylko 3 osoby naprawdę wierzyły. Ja się zawsze pytam, czy w tych 3 osobach był ksiądz. Nie wiem. Ale słuchajcie, to nam daje do myślenia. Dlatego, jeżeli jedzie się w święte miejsca, gdzie jest naprawdę wiara, gdzie na przykład są ruchy charyzmatyczne, gdzie ludzie naprawdę przyjeżdżają i wierzą, tam widać te manifestacje. Szatan się objawia, bo on nie może wytrzymać nie fajerwerków, ale tam przyjeżdżają ludzie z wiarą. A w wielu wypadkach idzie się do kościoła, czy tam naprawdę ludzie wierzą. To powiedział szatan. W tym pełnym kościele ludzi, gdzie wydawało się, wszystko jest okej, na pozór, tylko 3 osoby wierzyły. Dlatego się nic z tą dziewczyną nie działo. Ale w momencie, kiedy ktoś nad nią naprawdę modlić z wiarą, ten czas szatan już nie mógł wytrzymać. Teraz, jakie są rodzaje oczyszczenia? Oczyszczenie jest aktywne, czyli przez to, co ja mogę zrobić. Przez post, przez modlitwę, przez spowiedź, przez dyscyplinę. To, co mnie kosztuje, to jest dyscyplina, ale równocześnie jest pasywne. To jest oczyszczenie, które dane jest od Boga. I na przykład wszyscy święci, wielu świętych przechodziło przez czarną noc. Noc ciemności swojej wiary. To, co mówili matka Teresa z Kalkuty, że ona umarła, nagle tabloidy pisały, że matka Teresa nie wierzyła w Boga. Nie. Ona przez 50 lat żyła w ciemności wiary. Święta Bernadetta z Lourdes umierała w ciemnościach wiary w klasztorze w Nevers. Tego nie wiemy. Ona umierała nie z uśmiechem. Umierała w ciemności wiary. Ale to są wielkie dary od Pana Boga, jakie możemy otrzymać. Tak czasami, że na przykład nic nie czujemy, jak dochodzimy do kościoła, to pamiętajcie, czasami to są oczyszczenia, które Bóg ci daje. Po na przykład dobrej spowiedzi. Bóg ci daje taką ciemność, żeby nie bazować swojej wierze na uczuciach, na alleluja, alleluja, kocham Cię, ja kocham Ciebie i tak dalej, nie? To wszystko jest okej, ale mówię, nie wszystko można bazować na uczuciach, bo można grać ludzkimi uczuciami i można należeć do jakiejś grupy, bo tam jest fajnie, bo tam jest żywo, ale czasami Bóg chce Ciebie głębiej i daje Ci tą ciemną noc, daje Ci pójście przez to, że wydaje Ci, że Ty już nie wierzysz, że wszystko Cię opuściło, ale musisz tym trwać. Jeżeli naprawdę nie masz, jesteś czysty, jeżeli zrobiłeś wszystko, co możesz i w takiej ciemności trwasz, pamiętaj, nie rozpaczaj, bo to może być wielki dar od Boga. Nie szukajmy specjalnych fajerwerków, nie szukajmy, że, bo bardzo często ludzie myślą, że fajnie się modli, fajnie się czuję, że ty jestem blisko Boga, a jeżeli w środku nic nie czuję, to jestem daleko od Boga. To jest fałsz, bo Bóg chce ciebie troszeczkę bliżej. I dlatego, kiedy takie momenty przyjdą, musisz być cierpliwy. I nie wchodźcie na ziemię niczyją. Ziemia niczyja nie należy do Boga, nie ma ziemi niczyjej. Ziemia niczyja należy do szatana. Jedną z taką bardzo wielkich furtek, które otwiera się, to jest nieprzebaczenie i zazdrość. Czym jest zazdrość, wiecie? Byliście kiedyś zazdrośni? O, chyba każdy z nas. Słuchajcie, zazdrość jest straszliwą rzeczą. Może być zazdrość o chłopaka, zazdrość o dziewczynę, zazdrość o powodzenie, zazdrość o wygląd, zazdrość o ciuszki, zazdrość o wszystko. Zazdrość to jest straszną rzeczą. I naprawdę demony zazdrości, nieprzebaczenia, to są jedne z największych, które w nas siedzą. Jaka jest definicja zazdrości? Ja tu nie chcę uprawiać teologii. Wiecie, jaka jest najlepsza definicja zazdrości? Pewnie już słyszeli. Która dla mnie jest genialna. Jest tak prosta, jak budowa cepa, ale jest absolutnie genialna. Zazdrość jest to picie samemu trucizny z intencją, że drugi padnie trupem. Zgadzacie się? Czyli jak ja zazdroszczę komuś z samochodu, to mnie trafia, bo nikt się rozbije, a może mu ukradną ten samochód, prawda? Ja go nie jestem. Ja piję, ja się wyniszczam. Jemu to nie szkodzi. Oczywiście go mogę przeklinać, ale zazdrość jest to picie samemu trucizny z intencją, że drugi padnie trupem. Jaka to jest głupota z tą zazdrością? A jak otwieramy bramy wjazdowe samemu szatanowi? Jakie są największe grzechy w świecie? To już może mówiłem, ale jeszcze raz warto też wspomnieć. To jest aborcja, to jest homoseksualizm i okultyzm. Dlaczego? Kto mi powie? Bo są to grzechy przeciwko naturze ludzkiej. Grzechy przeciwko naturze ludzkiej. Okultyzm jeszcze przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Pamiętajmy te rzeczy. Aborcja, homoseksualizm i okultyzm. Teraz kobiety, pamiętajcie aborcja. Czym jest aborcja? Wiemy, że aborcja jest morderstwem. Ale dzisiaj się już nie robi. Nie robi się oczyszczenia łona z duchów morderstwa. Łono staje się miejscem zabójstwa, tak aby ktoś kogoś zastrzelił w tej sali. Co by się tutaj działo na Jasnej Górze? Dziecko tutaj zostaje zamordowane. I wówczas są to grzechy śmierci. Nie daj Bóg, jak ktoś się teraz będzie poczęty w takim łonie. Ja nie mówię o spowiedzi. Spowiedź to jest pierwsza rzecz. Ale demony śmierci zostają. Demony śmierci, zabójstwa przeciw Kościołowi, przeciw Chrystusowi. I teraz narodzi się następne dziecko, zostaje poczęte. To dziecko ma problemy. I teraz matka, która popełnia zabójstwo. Pamiętajcie te słowa. Łono matki połączone jest z sercem. To nie są moje myśli. Łono matki połączone jest z sercem. W momencie morderstwa dziecka w łonie matki, kobieto, twoje serce zabijasz. I to, co się mówi, traumy po tym, kobiety już nie mogą znać miejsca. Oczywiście, to są wszystko traumy. Zabijasz swoje serce. Znam już babcie, które popełniły kiedyś aborcję, jeszcze nie mogą wybaczyć 50 lat później. To nie odchodzi tak łatwo. Jeżeli się popełni aborcję, zabijasz serce, kobieto. Otwierasz potworne drzwi. Dlatego to jest bardzo ważne wiedzieć. Zabijamy serce. Spowiedź jest pierwsza, ale bardzo ważne drugie jest to, żeby potem oczyścić to łono. I te modlitwy są potrzebne uwolnienia, uzdrowienia. To ja nieraz przeżywałem z kobietami, kiedy się modliłem, Boże, co tam się działo, jak te demony wychodziły, jaki był płacz, jakie łzy, jak ludźmi trzęsło. A jeszcze jak ktoś kilka razy, jak ktoś jeszcze miał te środki przeciwporonne i tak dalej, ile tam dzieci było zabitych, to nawet sobie nie zdajemy sobie. Te dzieci istnieją, te dzieci są. One nie poginęły gdzieś w przestrzeni, one cały czas są. Jakie są dwa wielkie demony, które występują i występują w Kościele? To są Jezebel, to jest słynna królowa, prawda? Znamy z Biblii, to jest Jezebel. I drugi to jest Absalom. Jezebel to jest żeński demon strasznej królowej, magii. On występuje. Co to jest? Występuje w kościele, występuje w domach, występuje w zakładach pracy, występuje w klasztorach, występuje na plebaniach, wszędzie. Trzeba bardzo uważać. Ludzie, którzy mają demona Jezebel, są niestety bardzo nieprzyjemni. Czym to się ten? Jezebel to jest dominacja. Jedne nad drugim. Dominacja, manipulacja i kontrola. Ludzie, którzy mają demona Jezebel, to są, którzy kontrolują, dominują. Nie daj Bóg mieć taką szefową. Nie daj Bóg, taka jest jakaś przełożona w zakresie. Nie daj Bóg, jest na przykład moja gospodyni, którzy będzie mnie. Są takie. One pragną kontrolować, dominować i manipulować. Ale kiedy się ich przyciśnie, jeżeli ktoś ma demona Jezebel i się go przyciśnie do muru, to co robi? Udaje ofiarę. O, ja taki biedny, o, ja taki ten. Przecież ja nie chciałam, no przecież wybacz mi. Od razu płacz i udaje ofiarę. To jest wszystko sztuczne. Człowiek, który ma ducha Jezebel, od razu udaje. To dotyczy kobiet. Od razu udało, tak ja biedna, co ty się na mnie myślisz? Ja nic nie chciałam, nie miałam tego pamięci. Trzeba wiedzieć, jakie to są mechanizmy. I bardzo często te demony trzeba wyrzucać. Absalom to jest zupełnie inny i Absalom pracuje przeciwko tobie. Szczuje ludzi przeciwko tobie. Robi intrygi. Zobaczcie, co się dzieje w pracy, co się dzieje w zakładach pracy, co się dzieje w ogóle wszędzie. Gdziekolwiek są ludzie, zależnie jakie. To są intrygi. To jest, prowadzi kampanię przeciw tobie. To się tworzą grupki, podgrupki. Ja cię lubię. Ci się zwalczają, ci się nie zwalczają. To jest wszystko za to odpowiedzialny demon, który nazywa się Absalom. I wielu ludzi trzyma ten demon w kleszczach. To są bardzo, bardzo nieprzyjemne demony i tego się człowiek nie pozbędzie, chyba że przez modlitwę uwolnienia. takie, jedne z takich demonów to jest ksenofobia. To jest to, a ty jesteś homofob, a ty nienawidzisz Żydów, a ty nienawidzisz homoseksualistów, a ty nienawidzisz, to są ci, co robią te kampanie wszystkie. Cokolwiek powiesz, jesteś jakimś homofobem, katolem, nie wiem kim jestem, wyzywają nas. Bo mówimy co? Mówimy prawdę. To są ci ludzie, którzy próbują ciebie zniszczyć. Bardzo często oni mają te demony. Jak wchodzą demony najczęściej? Pierwsza rzecz to są nasze oczy. Kiedy patrzysz na komputer i widzisz tam różne rzeczy, tutaj wchodzą nasze, przez nasze oczy. To jest cała ta sfera naszych oczu. Potem przez naszą głowę to jest pycha, ciekawość. I potem następne to jest serce. To są nasze uczucia. Dlatego te sprawy trzeba uczyć. Trzeba uczyć w seminariach, trzeba uczyć tych, którzy będą kiedyś tak zwanymi specjalistami od spraw duchowych. To nie tylko chodzi o teologię, ale o to pole walki. Wy o tym nie wiecie, wielu kapłanów o tym nie wie. Ja kiedyś nie wiedziałem. Żyłem kiedyś tak samo w głupocie i w ciemności. Wydawało mi się, że jestem dobrym księdzem, że odprawiam mszę, spowiadam. Ale tak naprawdę moje życie było bardzo płytkie i nie wiedziałem, na czym to wszystko polega, na czym polega cała ta bitwa duchowa, która rozgrywa się o każdego z nas. Może czasami mówię, Panie Boże, nie chciałbym tego wiedzieć, bo jak się wie za dużo, to co z tym wszystkim robić? Jak to przekazać? I to, co właśnie się teraz dzieje na tych rekolekcjach, wy mi mówicie swoje problemy, ja widzę problem, ale jak wam pomóc? No jak wam pomóc? Nie dam przecież, fizycznie człowiek nie da rady. Gdzie was skierować? Do kogo? Czy widzicie, jaki tu jest problem w tym wszystkim? Dlatego kiedyś ktoś do mnie powiedział, jeżeli tylko na przykład ksiądz zna teologię, tylko się uczą filozofii, teologii, robi się nie wiadomo jakie tam intelektualne rzeczy, czy każdy z was. Pytam się, jedno pytanie, kto za teologię odda życie? Ja muszę znać Jezusa, ja muszę znać tego Jezusa, który jest naprawdę, nie w grubych książkach, nie w wywodach teologów, ale tego Jezusa, który jest prosty, kochany, który prowadzi nas, który daje nam tyle narzędzi, prawda? Pamiętacie, przecież wysłał 72, aby uwolniali. Przyszło, w Ewangelii jest napisane, przychodzi 72 i zadowolonych, mój Panie, w Twoje imię duchy wychodziły. A on do nich powiedział, nie cieszcie się z tego, że duchy wychodziły, bo modliliście się, ale z tego, że imiona są wasze zapisane w niebie. Czyli nie tylko posyłał apostołów, posyłał uczniów, posyłał wszystkich nas. Idźcie, uzdrawiajcie, wyrzucajcie demony. Co potrzeba? Waszej wiary jest potrzeba. Czy myślicie, że egzorcyzm to jest jakiś ryt? Na tym polega właśnie błąd, że ktoś weźmie książeczkę i mówi, jakieś tam kilka modliwych, nic się nie dzieje, no to ty jesteś wolna. No takich też miałem. Egzorcyzm głównie, bo to jest sakramentalia, to jest moja wiara. Szatan się nie boi słów i rytu. Szatan się boi mojej wiary. Boi się tego, że ze mną jest Matka Boża. Boi się tego, że ja jestem blisko Boga. Nie mówię o sobie, ale mówię, że ta osoba jest blisko Boga. On się nie boi książeczki, którą będę czytał. Ludzie często mówią, a nie, ksiądz tam mówi z jakąś modlitewkę nade mną, to się uwolnię. Nie chodzi o tą modlitewkę, bo się nic nigdy nie dzieje, jak jest modlitewka odklepana. Dzieje się wówczas, kiedy człowiek podchodzi z wiarą do tego człowieka. I z czym jeszcze? Z miłością. Kiedyś tak się stało, że przyszedł ktoś do mnie i zaczął się żalić, a ja mówię, daj to cię przytulę, nie? I tak tą osobę przytuliłem. Jak się demon wściekł? Ale nie to chodziło, dlatego, bo wiecie, co stało się? Ja powiedziałem, Panie Jezu, niech ta Twoja miłość przejdzie na tę osobę przez moją miłość do tej osoby. I ta właśnie to uczucie tej miłości tej osoby, że nie została oskarżona, że nie została wyrzucona, oceniona. Demon się wściekł. Żadnej modlitwy nawet nie zdążyłem jeszcze powiedzieć. Ale przez ten takie objęcie i takie przytulenie. A potem wyszło, że tej osoby nigdy w życiu nikt nie przytulił. To było tylko jedno wielkie kopanie od rodziny, potem po różne inne kontakty. Ale właśnie to brakowało tej miłości i demon się objawił w tym jednym przytuleniu. Ona nie potrzebowała książeczki, modlitw o uwolnienie czy rytów egzorcyzmów, ale potrzebowała właśnie tego przytulenia i tej miłości. Jeszcze chcecie posłuchać, już nie? bo ja jeszcze mam parę minut. Także ja się zawsze pytam, czy oddasz życie za teologię? Czy oddasz życie za Jezusa, czy za instytucję? O na co oddasz życie? Za instytucję nie oddam życia. Za teologię ja nie oddam życia, ale oddam życie za Kościół, który jest mistycznym ciałem, który oddam życie za mojego Pana. Oddam życie za moją Królową. Ale nie oddam życie za teologa, bo mnie to ani ziemi, ani mnie to grzeje, co tam sobie ktoś wymyśla. Dla mnie teologia jest prosta. Jest wszystko napisane w Ewangelii. Tam wszystko jest wytłumaczone. Maryja wszystko jeszcze nam dopowiada dzisiaj w tylu miejscach na świecie. Co mamy robić? Jest to tak proste jak barszcz. A my to wszystko komplikujemy. Dlatego jak ktoś do mnie przychodzi, to ja zawsze mówię, czy chcesz się nawrócić? Czy chcesz się nawrócić? Ludzie dzisiaj też przychodzą, mówią, bo oni, wiecie, co traktują mnie jako do zdjęcia jakichś czarów, przeklęć, bo tu mnie boli, tu mnie szczyka, tam mnie wątroba, tam mnie gdzieś kręgosłup, nie ksiądz się pomodli. Ale to nie o to chodzi. Ja się pytam, czy chcesz się nawrócić? I w momencie, kiedy ktoś mówi, nie, przeksiędza, bo mnie tylko nie ksiądz się nie, to do widzenia. Ale ja mówię, proszę bardzo, nowenna pompejańska, spowiedź całego życia, do kościoła, do Komunii Świętej, za 4 miesiące proszę przyjść. Jeżeli ta osoba to zrobi, ja widzę, że ta osoba szuka Boga. A jeżeli ktoś mi mówi, nie, przeksiędza, bo ja nie mam czasu, bo ja pracuję, wie ksiądz, ja mam dzieci, to nie wchodzi w grę, nie, ksiądz tylko się pomodli, to ja jeszcze księdzu tutaj dam ofiarę, to ja mówię, to sobie z tą ofiarą, wiesz, idź sobie na piwo, nie? Więc wiecie, to jest taka rzecz, to jest pierwsza rzecz, że pierwsze trzeba się naprawdę nawrócić. Następna rzecz, wielki demon, który dzisiaj panuje, to jest demon iluzji. Żyjemy w totalnej iluzji, to wczoraj też wspomniałem. Skierowany jest przeciwko czemu? Demon iluzji skierowany jest przeciwko wierze. Wiara i iluzja nie wchodzą w grę. Nie mogą. I na czym to polega? Polega to na tym, że jest to duch kłamstwa. Nic nie mogę z tym zrobić. Jesteś ofiarą. Już dla mnie nie ma ratunku. Iluzja, że ja właściwie idę prostą drogą do piekła. Już tak nagrzeszyłem, że już właściwie nikt nie może mi pomóc. I teraz co? Ja wybieram to kłamstwo. Rzeczywiście już dla mnie nie ma pomocy. Po prostu cała przeszłość już mówi o mnie, że nie ma się co starać, już wszystko jest stracone. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że jeżeli demon gra na twojej przeszłości, to przypomnij mu o jego przyszłości. Zgadzacie się? To jest ulubiona gierka jego. Popatrz się, co robiłeś, jak miałeś 15 lat. Zobacz, jaki byłeś typem. Zobacz, co robiłeś, miałeś 18 lat. Ile miałeś dziewczyn? Co z nimi robiłeś? Masz teraz 25 lat. Chłopie, daj se spokój. Nie ma takich... I w to wierzysz. Czy tak samo dziewczyna? Dla mnie już nie ma ratunku. Stwarza tą iluzję, że właściwie ci nikt nie może pomóc. To jest kłamstwo. I my w to kłamstwo naprawdę zaczynamy wierzyć. Wiecie, kiedy jest straszna rzecz? Kiedy dziecko zostaje seksualnie zranione. Dziecko. Tego jest niesamowita ilość w ciągu ten. Ile ja miałem ludzi, którzy stali poharatani seksualnie przez przeważnie ojców, wujków i różnych innych postronnych ludzi. O tym się nie mówi. To są w większości poharatania. I teraz takie dziecko na przykład jest ofiarą gwałtu. Co takie dziecko robi? To dziecko nikomu nie ufa. I teraz ono mówi, ja nikomu już nie mogę zaufać, bo mnie najbliższa osoba zraniła. I nie mówię tylko o seksualnym akcie gwałtu, ale nawet niezdrowych dotykach. Bo sobie przyszedł wujek, zaczął sobie dotykać, przyszedł tata, bo sobie popił, zaczął dotykać. Takie rzeczy to jest seksualny harassment. To jest, od razu kwalifikuje się. To nie chodzi nawet już o te najgorsze rzeczy. I teraz te dzieci przeżywają straszne chwile. Mają po 20 parę lat, szczególnie dziewczynki tak samo, przeżywają straszne rzeczy. To nie można sobie znaleźć kontaktu z nikim. Nie mogą, nikt się do nich nie może zbliżyć. Nawet jakiś chłopak chce, i nie mówię zbliżyć się, że nawet pocałować, przytulić. Momentalnie są hamulce, momentalnie jest nie. I czasami nawet podświadomie o tym to robimy. Nie wiemy dlaczego. A jedno jest pytanie, coś się mogło wydarzyć w przeszłości. I teraz takie dziecko, nie mogę ufać nikomu. To jest kłamstwo. Ale to jest właśnie ten demon iluzji. Nie mogę nikomu ufać. Nie, nie ma dla mnie pomocy. Następne kłamstwo. Tak już musi być w moim życiu. To jest następne kłamstwo. I widzicie, kłamstwo za kłamstwem. Nie ufam, boję się. I to jest ta wielka rana. I przez tą ranę oczywiście szatan ci mówi, przez tą ranę wchodzi zło. I nie ma dla ciebie już ratunku. I trzeba co zrobić? Trzeba wyjść z tej rany. Trzeba wyjść z tego miejsca, gdzie było poharatanie twoje. I wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że trzeba popatrzeć się temu w twarz. Ludzie nie chcą. Jeżeli ktoś naprawdę i ma świadomość, że był poharatany, ludzie nie chcą tego. Ale na przykład w rodzeństwie miałem przypadków dużo, kiedy na przykład brat i siostra, ja mówię, słuchaj, ja widzę tam demona kazirodztwa. Ale przy księdze, jakiego kazirodztwa? O co księdzu chodzi? A potem się okazuje, no wy księdze, jak miałem 6 lat, to brat tam mnie raz obmacał. Do dziś pamiętam. Z ciekawości, z głupoty. Brat miał 7, a ona 6. Albo odwrotnie. I tyle wystarczyło. To gdzieś było w podświadomości, głęboko ukryte. I to wszystko wyszło. Dlatego potem takie sprawy wychodzą, prawda? Dlatego to nie są sprawy też twojej spowiedzi. Widzicie, nie ma materii. Jeżeli dziewczynka była poharatana, to nie jest to, że ja idę do spowiedzi i spowiadam się za brata, czy spowiadam się za wujka. To są rany. To są właśnie skutki czyjeś głupich akcji, wyborów, czyjeś straszliwych problemów. Ty jesteś ofiarą, ale z tej rany trzeba wyjść i trzeba oddać wszystko komu? Jezusowi. A szatan co ci wmówił? Takie rzeczy. Pamiętaj, wmówił cię, że nie ma dla ciebie wyjścia. Dla mnie, proszę księdza, nie ma już wyjścia. I wówczas, jeżeli uwierzysz w to, dajesz mu prawo, podkreślam to słowo, dajesz mu prawo do działania w twoim życiu. I święty Boże nie pomoże, bo kto ci pomoże? Możesz jechać do Watykanu, do papieża. Co ci papież zrobi? Jeżeli ty szatanowi dasz prawo do działania w twoim życiu, jeżeli uwierzysz, że dla ciebie nie ma wyjścia, to już nikt ci nie pomoże. Ja ci nie pomogę, nikt. Pierwsza rzecz, ty musisz powiedzieć basta, stop, koniec z tym. Ja mam swoje życie, Jezus mi dał życie. Jezus nie chce, żeby w tym szambie ciągle siedzieć. On chce, żebym to, co wczoraj powiedziałem, abym był człowiekiem naprawdę wolnym. I to jest bardzo, bardzo ważne. I tutaj znowu wchodzi Matka nasza Maryja. Tam, gdzie jest Maryja, powtarzam jeszcze raz, tam, gdzie jest Maryja, tam nie ma nieczystości. Tam, gdzie jest Matka Najświętsza, tam nie ma ciemności. Ona nie może przebywać w dwóch miejscach. Jeżeli masz jakieś opory, jeżeli na przykład różaniec dla ciebie z taką ciężkością, jeżeli masz opory do Matki Najświętszej, pamiętaj, jest to zawsze jakiś znak. Nie musi być od razu, ale jest to znak, że tam gdzieś jest nieczystość, że tam są problemy. I to jest, jeżeli zakochasz się w Maryi, jeżeli oddasz jej całej, jest to najpiękniejsza, najwspanialsza, najprostsza droga dzisiaj do Jezusa, najpewniejsza. Jeszcze raz przypominam świętego Ludwika de Montfort. Kupcie sobie, 9,50 chyba kosztuje na internecie, prawdziwe nabożeństwo do Matki Bożej. I potem druga taka książeczka, to jest totalna konsekracja, to 33 dni trwa. I zróbcie sobie to, stańcie się niewolnikami. I wówczas to będzie jej problem. Niewolnik to jest człowiek, który się nie martwi o swoje życie. To jest człowiek, który idzie za swoim Panem i nie pyta się, nie ma żadnych praw. I stajecie się niewolnikami Najświętszej Marii Panny. I ona cię prowadzi. Ona ci znajdzie może męża. Może ci znajdzie nawet kapłana, który ci pomoże. Jeżeli naprawdę do niej się zwrócisz, a i sam sobie na przykład nie możesz już sobie pomóc. Nikt ci nie może zbawić samemu. Dlatego każdy z nas potrzebuje tej pomocy. Żal pochodzi od Boga. Żal za grzechy. Ale pamiętajcie, że smutek i rozpacz pochodzi od szatana. Jeżeli twoje życie jest, żyjesz w smutku, w żyjesz w rozpaczy, żyjesz w tej ciemności, to nie jest krzyż od Boga. To są ciemności naprawdę pochodzące od szatana. Może od przeszłości. Dlatego może po tych rekolekcjach wrócicie do swoich parafii dzisiaj, do swoich domów. Warto o tym przypomnieć. Może zaczął się ten proces z spowiedzią dobrą wczoraj. Ale nie poddawajcie się nigdy i idźcie do przodu. Bóg was nigdy, absolutnie nigdy nie opuści. Dzisiaj ludzie, którzy żyją w rozpaczy, wiecie co mówią? Jezu, gdzie byłeś, gdy się to stało? Bluźnią. Jezu, gdzie byłeś, kiedy się to stało? Gdzie byłeś, kiedy potrzebowałem pomocy? On był z tobą, tylko przeważnie w moim życiu pamiętam. Kiedy ja mówiłem, Jezu, gdzie byłeś, kiedy coś tam robiłem głupiego, to pamiętam, dzisiaj już mogę powiedzieć, to gdzie On był? On stał koło mnie. On krzyczał na mnie, a ja robiłem durne rzeczy w swoim życiu i głupie. I dzisiaj to mogę powiedzieć, ale w ten czas Mu też wołałem, Jezu, gdzie byłeś, że wpadłem w taką czy inną rzecz. Bo każdy z nas w życiu robił głupoty. Dlatego jest to bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, kiedy mówimy, Jezu, gdzie byłeś? On był, tylko że ja nie mogłem go zupełnie zobaczyć. Dlatego kończąc już powoli, pamiętajcie, nie ma takiej rzeczy, której Jezus nie może uzdrowić. Nie ma takiej rzeczy, z której Jezus cię nie może uwolnić. Klucz jest u ciebie. To nie jest w jakimś księdzu, który ma jakieś cudowne dary. To nie jest w tym czy w innym, który gdzie będziecie może jeździć i szukać. Ludzie mają te charyzmatyczne biura podróży, którzy jeżdżą tu i tam i szukają. No chcą, nie wiem, ale na pewno to nie chodzi o te biura podróży od jednego do drugiego jechać. Chodzi o to, żeby stanąć w prawdzie i klucz należy, jest, każdy z was ma tutaj w sobie. Nie ulegajcie tej ducha iluzji, kłamstwa, że nie da rady, że nie ma ratunku, bo rzeczywiście jest ten ratunek i nie trzeba siedzieć, nie siedzieć w tej ciemności. Dzisiaj jest ta wolna wola. Dzisiaj największa rana jest to, że my używamy wolnej woli w złym wymiarze. I Bóg pozwala nam. Bóg pozwala nam robić głupoty. Wiecie dlaczego? Bo nas tak kocha, bo jesteśmy ludźmi wolnymi. Jeżeli ja będę teraz chciał i pójdę na wieżę i skoczę z niej w Częstochowie, to będę winił Boga? Bóg z miłości mi na to zezwoli. I powie, chcesz, to skończę z sobą. I skoczę, i się zabiję. Nie wiem, co będzie dalej po mojej śmierci. Co się stanie. Ale pamiętajcie, wolna wola jest tak świętą rzeczą u Boga, że On może płakać. On może cierpieć. On będzie cierpiał, jak będziesz przyjmował Jego w grzechu. Będziesz kłamać. Będziesz powiedzieć do końca, On będzie cierpieć. Ale On uszanuje twoją wolę. I będziesz dalej w to brnął. Dlatego, bo nas tak bardzo kocha. Ktoś powiedział właśnie, że Bóg wszystko może, ale nie działa przeciwko naszej wolnej woli. Dlatego, jeżeli porobiliśmy głupoty w naszym życiu, jest może po tych rekolekcjach będzie ta wolna wola, wasza wola wybrania naprawdę Chrystusa. Dzisiaj, kiedyś ludzie chcą, wiecie co, żeby księża im błogosławili ich wybory, żebyśmy błogosławili ich życie. I tak często się dzieje. A jacy jesteście cudowni, a jak wspaniale, a jak jest cudownie, prawda? Byle się biznes kręcił w kościele, byle parafia, byle ludzie przychodzili. Czy o to chodzi? Żeby nie mówić dzisiaj prawdy? To cię będą oskarżyć, że nienawidzisz, że jesteś homofobem, że jesteś tamtym. Nie. Nie bójmy się dzisiaj tego. Musimy dzisiaj mówić prawdę. I to jest apel do wszystkich, przeważnie tych, którzy mamy te koloratki. Musimy mówić prawdę. Prawda boli, prawda kosztuje. I często za tą prawdę możemy być naprawdę biczowani. Ale to będą błogosławieństwo. A jeżeli my tylko mydlimy oczy i mówimy, wszystko jest dobrze i nie mamy na was czasu. Tak jak powiedział kiedy pięknie powiedział papież Franciszek. Ja muszę nie śmierdzić perfumami, tylko owcami, prawda? Tak powiedział. Nie perfumami, ale muszę śmierdzić moimi owcami. Tak jak Juchas gdzieś tam na hali śmierdzi owcami, bo się nimi zajmuje, bo jest z nimi, bo ich kocha. I zna was i po imieniu idzie i musi opatrywać te rany, musi was bronić przed wilkami. I dzisiaj tego tak bardzo brakuje. Takich naprawdę Bożych juchasów. Dlatego życzę wam, moi drodzy, żebyście się nigdy nie bali. W Ameryce są takie koszulki dzisiaj. Straszne rzeczy. Wiecie, co tam pisze na tej koszulkach? Do not fear. Nie boję się. Można powiedzieć, nie boję się, to co z tego, nie? Ale to nie o to chodzi, że jestem, nie boję się na przykład pająków, bo ja się boję, ale a na przykład nie boję się tam jakiegoś czegoś, myszy, nie? To nie o to chodzi. To jest bluźnierstwo. Dziś nie boję się niczego. Dziś jeżdżę w moim życiu po bandzie. Nie boję się świata, nie boję się życia, nie boję się umrzeć, nie boję się Boga, nie boję się piekła, nie boję się szatana. To jest w tym znaczeniu, nie? Dzisiaj się nie boję żadnych konsekwencji moich czynów. To jest takie plucie Bogu. Nie boję się nawet siebie. Co mnie to obchodzi? Co ty sobie tam myślisz? To jest moje dzisiaj życie. Mam tylko jedno. Chcę umrzeć w jakimś ekstremalnym sporcie, mając 18 lat. To jest moja sprawa. No takie są dzisiaj głupoty. Nie? I dlatego co się dzieje? Święta, banie się Boga, to jest zupełnie coś innego. To nie jest strach przed kimś okropnym. To jest szacunek dla tego, który mi daje jedyne życie. Dlatego kończąc dzisiaj, chciałbym wam podziękować za to i księdzu redaktorowi, że mogłem być z wami i że mogłem się z wami podzielić, złożyć moje świadectwo. I pamiętajcie w modlitwie o mnie i o różnych takich księdzu redaktorze, innych bożych szaleńcach, którzy nie boją się mówić prawdy, którzy organizują ten czas dla was tutaj. A wy, jadąc do swoich parafii, idźcie do swoich kumpli, koleżanek, kolegów, którzy żyją w gnoju, bagnie i ciemności i nie bójcie się powiedzieć prawdę. Sami się oczyście, sami bądźcie, bo nie możecie robić tego, kiedy jesteście brudni, ale nie bójcie się. Weźcie sobie różaniec w ręku. Pamiętajcie, za każdym razem, kiedy mówimy różaniec, to szatan dostaje takiego kopa. Dlaczego? Bo za każdym razem, jak mówisz zdrowaś Mario, to co mówisz Jezusowi? Tak, za Maryją. Fiat, tak. A co szatan powiedział? Nie, nie będę służył. Nie chcę, nie i nie. Za każdą zdrowaś Mario, to nie jest klepanie pacierzy. Mówisz szatanowi, mówisz Panu Bogu, tak, tak, tak. Dlatego szatan tak nienawidzi różańca świętego. Bo za każdym razem przypominasz mu to, że Bóg zesłał Syna, który nas umiłował, dał nam zbawienie. I ten Syn dokopał szatanowi, że jego czas jest krótki. Szatan został zwyciężony, niepokonany jeszcze ciało do końca. On szaleje w tej chwili, ale został pokonany i wie, że jego koniec jest definitywny. Dlatego za każdym razem ten różaniec, jeżeli masz problemy z czystością, połóżcie sobie na łóżku, połóżcie ten różaniec na poduszce, weźcie sobie od księdza, kupcie sobie butelkę wody, tylko nie gazowanej. Pójdźcie do proboszcza, niech wam pobłogosławi. Taki spray sobie skupcie i to łóżko wystrojujcie sobie przed każdym wieczorem, żeby was nie kusiło. Gdzieś tam wokół komputeru, po waszym pokoju, możecie przecież w imię Jezusa to zrobić. Oczyście sobie wasze pokoje z dziadostwa. To, co możecie zrobić, połóżcie sobie różaniec na łóżku. Połóżcie sobie, na przykład przyklejcie sobie do monitora na przykład święty obrazek. Jak będziesz ten czas się patrzył w pornografię, jak masz święty obrazek przyklejony? Gratuluję, jeżeli to możesz zrobić, ale chyba nie zrobisz, nie? Dlatego przyklejcie sobie obrazek, jeśli masz problem. Na ekranie, znaczy nie na samym ekranie, ale z boku, żebyście widzieli ten obrazek, nie? Świętego Świętego Michała Archanioła. Przyklejcie sobie ten obrazek i zobaczcie, jak to wszystko działa. To są rzeczy, o których wy możecie zrobić. I zobaczycie, jak zupełnie zacznie Pan Bóg w waszym życiu działać. Także bądźcie do całkowitej dyspozycji Matki Bożej. Po tej konsekracji świętego Ludwika, po konsekracji Maryi, jesteście do dyspozycji Najświętszej Maryi Panny. A pamiętajcie, jak ona będzie w waszym pokoju, będzie na waszym łóżku, będzie przy waszym komputerze, jak wasze życie się odmieni. Przestaniecie latać do spowiedzi bez przerwy i mówić te same grzechy, a zobaczycie, że zaczniecie iść w dobrym kierunku. I tego wam życzę, szczęśliwej podróży z powrotem do domu i Kocham was bardzo. Wszystkiego dobrego.